Tu w obozie siedzi dwóch, trzech jego ziomków. Ale myślą oni całe dni tylko o tym, jak tu wyżyć, jak tu nażreć się dosyta. Janusz zaś zjada bez protestu to, co mu wypisze brygadzista i chociaż na poły głodny, nie rozgląda się za dodatkowymi porcjami. Przypatruje się za to, słucha, stara się zrozumieć. Co zrozumieć? A nas chce zrozumieć. Rosjan. Mój własny los już mnie tak nie obchodzi. Od czasu, jak poznałem tutejszych ludzi, bardzo mnie wszystko dziwi. Oni kochali swój naród i za to poszli na katorgę. To chyba przez wojenny bałagan, co? Mówi to w roku 1951. Jeśli wciąż trwa wojenny bałagan, to czy to nie jest aby spadkiem po pierwszej światowej? W 1944 roku, kiedy nasi zagarnęli go na Węgrzech, miał 18 lat i nie służył wojsku. Jeszcze nie zdążyłem zrobić ludziom niczego, ani złego, ani dobrego, mówi z uśmiechem. Ani pożytku, ani szkody nikt ze mnie nie miał. Śledztwo miało taki przebieg. Śledczy ani słowa nie umiał po węgiersku. Janusz ani słowa po rosyjsku. Czasem zjawiał się jakiś bardzo marny tłumacz, Hucuł. Janusz podpisał 16 stronic protokołu, wcale nie wiedząc, co podpisuje. A kiedy mu jakiś nieznany oficer odcyfrował coś z papierka, Janusz długo jeszcze nie miał zielonego pojęcia, że to był wyrok wydany przez OSO. I posłali go na północ na wyrąb lasu, gdzie do cna skapcaniał i trafił do szpitala. Gdy zaś po śmierci Stalina Janusz został zrehabilitowany, ponoć korciło go, by dostać kopię wyroku w tłumaczeniu na węgierski, aby dowiedzieć się wreszcie, za co odsiedział 9 lat. Ale nie zdobył się na odwagę. Pomyślał jeszcze, a na co mu to? A mnie rzeczywiście już to nie bardzo potrzebne. Nasz duch już nie był dla niego zagadką. A właściwie, dlaczego ma facet wiedzieć, za co siedział? Do tej chwili znał Rosję z jednej tylko strony, z tej mianowicie, na której się siada. Teraz poznał ją również z drugiej. W obozowym szpitaliku OLP Symsk pod Solikamskiem pracowała pielęgniarka Dusia, lat 45. Siedziała za przestępstwo pospolite, przepuściła kilka dni pracy, dostała za to 5 lat. Sens swojej pielęgniarskiej pracy widziała nie w tym, aby ukraść, co się da, i jakoś doczekać do końca kary, jak to właśnie u nas się czyni, a czego Janusz przez różowe swoje okulary nie widział, ale w tym, aby ratować takich właśnie umierających i nikomu niepotrzebnych. Ale nie sposób było ratować ich tym, co dawał obozowy lazaret. Więc pielęgniarka Dusia swoje poranne 300 gramów chleba wymieniała w pobliskiej wsi na 0,5 litra mleka i tym mlekiem odratowała Janosza, a przed nim jeszcze jakichś innych. Niech mi kto powie, z jaką to ideologią zgadza się takie postępowanie? Porównajcie rozmówki w komunistycznym lazarecie u Diakowa. Co, ząbki rozbolały? Ty, mordo banderowska! Przez tę ciocię Dusię Janusz polubił i nasz kraj, i nas wszystkich. I jął pilnie studiować w obozie mowę swoich strażników i konwojentów, wielki i potężny język rosyjski. Przesiedział 9 lat w naszych łagrach. Tyle widział Rosji, co przez kraty więziennych wagonów, na kartkach pocztowych i za drutami obozów. A pokochał. Janusz należał do tych, których coraz mniej w naszych czasach. Jedyną jego pasją w dzieciństwie było czytanie. Gdy dorósł, też tej pasji nie porzucił, nawet w obozie. Zarówno na północy, jak teraz w Ekibastuzie nie przepuszczał żadnej okazji zdobycia jakiejś nowej książki. Gdym go poznał, Janusz znał już i lubił Puszkina, Niekrasowa, Gogola. Sam recytowałem i objaśniałem mu Gribojedowa. Ale najbardziej, omal tak jak Petefiego i Arniego, polubił Lermontowa, którego po raz pierwszy wziął do ręki tu, w niewoli. Nieraz mówili mi cudzoziemcy, że Lermontowa cenią ze wszystkich poetów rosyjskich najbardziej. Puszkin, tak powiadali, potrafi jednak napisać wiersz oszczercom Rosji, a Lermontow nigdy i w niczym nie chciał wysługiwać się samodzierżawie. Szczególnie bliski dla Janusza był Meiri, tak samo w niewoli, taki sam młody i skazany na zagładę. Umiał na pamięć całe partie tego poematu. Całe lata z dłońmi splecionymi z tyłu, maszerując wśród obcych po obcej ziemi, Janusz w obcym dla siebie języku mruczał pod nosem. I wtedy też odgadnąć mógł, że wrócić na rodzinny próg nigdy mi nie dozwoli Bóg. Uprzejmy, miły w obejściu, o bezbronnych, bladobłękitnych oczach snuł się Janusz Rożarz po naszym srogim obozie. Przysiadał na mojej wagonetce lekko na samym brzeszku, jakby mój siennik z opiłkami można było jeszcze bardziej zabrudzić albo pognieść, i mówił cichutko: komu powiem, o czym marzę w głębi duszy? I nigdy na nic się nie skarżył. Wszystkich Węgrów puszczono do domu po śmierci Stalina i Janusz uniknął losu lermontowskiego Mcyri, a już był na to gotów. Minęło 12 lat, a był wśród nich również rok 1956. Janusz jest księgowym w miasteczku Nodi Kanija, gdzie nikt nie zna rosyjskiego i nie czyta rosyjskich książek. I cóż pisze mi teraz mój przyjaciel? Już po tych wszystkich wypadkach, szczerze wyznaję, nie oddałbym za nic mojej przeszłości. Poznałem to, czego inni nie znają. To było surowe doświadczenie. Kiedy mnie puszczano na wolność, obiecałem tym, co zostali, że nigdy nie zapomnę Rosjan. I nie dlatego, że razem cierpieliśmy, tylko za dobre serce. Dlaczego z takim zainteresowaniem szukam w gazetach wieści z mojej byłej ojczyzny? W mojej bibliotece stoi cały pułk rosyjskich klasyków. 41 tomów po rosyjsku, a po ukraińsku 4, Szewczenko. Inni czytają rosyjskich pisarzy, tak jak angielskich czy niemieckich, ale ja inaczej. Dla mnie Tolstoj jest bliższy od Tomasza Manna, a Lermontow o wiele bliższy niż Goethe. Nawet się nie domyślasz, jak tęsknię po cichu do wielu rzeczy. Czasem pytają mnie: coś ty za dziwak, coś tam takiego dobrego widział, dlaczego tak cię ciągnie do ruskich? Jak im wyjaśnić, że cała moja młodość tam minęła, a życie to przecież ciągłe żegnanie mijających dni? Jak mogę odwrócić się tyłem, niby obrażony dzieciak, jeżeli przez 9 lat łączyły nas te same losy? Jak im wyjaśnić, że serce mi się ściska, kiedy usłyszę przez radio rosyjską piosenkę ludową? Sam czasem sobie zanucę: wot mczycja, trojka udawaja. I taki ból zaraz czuję, że ani rusz nie mogę śpiewać dalej. A dzieci proszą, żebym uczył je rosyjskiego. Poczekajcie, dzieci, czy nie dla was zbieram te rosyjskie książki? Wśród więźniów obozu chodzi człowiek jak po zaminowanym polu. Każdego trzeba prześwietlić promieniami intuicji, żeby samemu nie wylecieć w powietrze. Ale nawet ta powszechna nieufność nie była przeszkodą. Ileż liryki znalazłem w niejednej golonej czaszce pod czarną fufajką zeka. A iluż nie zaufało mi, nie zdobyło się na wyznanie, że piszą? A ilu, ile tysięcy nie udało mi się spotkać? A ilu poetów zadusiłeś w ciągu tych 10 lat, ty przeklęty lewiatanie? Również w Ekibastuzie istniał oficjalny, choć bardzo niebezpieczny ośrodek życia kulturalnego, dział KO, gdzie czarnym tuszem stemplowano książki i odnawiano nasze zatarte numery. Ważną i bardzo kolorową postacią w naszym KO był malarz, niegdyś archidiakon i omal czy nie prywatny sekretarz patriarchy, Włodzimierz Rutczuk. Istnieje w obozowym regulaminie dawny przepis, aby duchownym nie strzyc włosów. Oczywiście przepis ten nie podlega publikacji i ci duchowni, którzy go nie znają, strzyżeni są tak jak inni. Ale Rutczuk znał swoje uprawnienia i dlatego nie utracił jasnych kędziorów, nieco dłuższych niż u osób świeckiego stanu. Dbał o nie. Dbał zresztą bardzo o swój wygląd. Był przystojny, wysoki, o zgrabnej figurze. Głos miał niski i miły. Nie trudno było sobie wyobrazić, jak odprawiał uroczyste nabożeństwo w ogromnej bazylice. Psalmista Drozdow Ten z mojego transportu zaraz poznał archidiakona. Widział go przy ołtarzu w Odeskim Soborze Katedralnym. Ale Rutczuk nie tylko wyglądem, lecz sposobem bycia różnił się od nas, obywateli więziennego świata. Należał do tych dwuznacznych figur, które wcisnęły się albo zostały wciśnięte do cerkwi prawosławnej, gdy tylko skończył się okres niełaski. To oni właśnie przyczynili się walnie do zbrukania cerkwi. Także cała sprawa uwięzienia Rutczuka była jakaś niejasna. Nie wiedzieć czemu pokazywał na prawo i lewo swoje zdjęcie, niezarekwirowane, to dziwne, z metropolitą Anastazym, cudzoziemcem, na jednej z ulic Nowego Jorku. W obozie korzystał z osobnej kabinki. Po apelu, w czasie którego z odrazą domalowywał zatarte numery na naszych czapach, fufajkach i portkach, resztę dnia spędzał na nieróbstwie, pacykując czasem niezdarne kopie z banalnych obrazów. Miał u siebie, na co na ogół nie pozwalano, gruby tom reprodukcji z galerii Tretiakowskiej. Wpadłem do niego właśnie po to, by je obejrzeć, może po raz ostatni w życiu. Przysyłano mu do obozu periodyk Zwiastun Patriarchii Moskiewskiej. I Rutczuk wdawał się często z napuszoną miną w roztrząsania na temat żywotów świętych czy szczegółów liturgii, ale zawsze brzmiało to sztucznie, nieszczerze. Miał też gitarę. Tylko wtedy bywał szczery, gdy grał na niej, nucąc uczuciem Włóczęga przez Bajkał przepłynął. I kiwając się do taktu, cały zgięty pod żałobnym brzemieniem katorżniczej melodii. Im lepiej się człowiek urządzi w obozie, tym subtelniej potrafi cierpieć. Byłem wówczas ostrożny do 23 potęgi. Już więcej nie chodziłem do Rutczuka, a niczego mu o sobie przedtem nie powiedziałem. W ten sposób uniknąłem ostrego jego oka i zapisałem mu się w pamięci co najwyżej jako bezbarwny, marny robak. Oko Rutczuka było okiem MGB. Zresztą, któż ze starych więźniów nie wie, że dział KO jest z reguły pełen szpicli i że mniej niż jakikolwiek inny nadaje się na miejsce spotkań i wymiany myśli. No, w obozach ogólnych w ITL ciągnęło nas do działu KO, dlatego że można tam było zetknąć się z kobietami. Ale po kiego licha chodzić tam na katordze? Okazało się jednak, że nawet katorżniczy szpiclowski KO można wykorzystać, jeśli się szuka wolności. Nauczyli mnie tego Georgi Tenno, Piotr Kiszkin i Żenia Nikiszyn. Tenno poznałem właśnie w świetlicy KO. To spotkanie zapamiętałem sobie dobrze, bo sam Tenno wrył mi się w pamięć na zawsze. Był to chłop przystojny, wysoki, wysportowany. Z jakichś tam powodów zachował jeszcze swoją marynarską kurtkę i spodnie. Ten i ów donaszał jeszcze swoją własną odzież. I chociaż zamiast epoletów kapitana porucznika miał na odzieży swój numer SH520, gdyby tylko znalazł się na pokładzie, od razu wkroczyłby w skórę typowego oficera marynarki. Przy gwałtowniejszych ruchach, na jego napięstkach pokrytych rudawymi włoskami, widać było tatuaż. Na jednym ramieniu kotwicę okoloną napisem Liberty, na drugim słowa Do or Die, czyli wolność, dopnij swego lub giń. Spojrzenie miał przenikliwe i pełne dumy. Nie potrafił jej ukryć, tak samo jak uśmiechu, który raz po raz wykwitał na jego szerokich ustach. Nie wiedziałem jeszcze wtedy, że uśmiech ten znaczył, iż plan ucieczki już gotów. Obóz jest jak pole minowe. Zarówno Tenno, jak ja byliśmy tutaj i zarazem gdzie indziej, ja na drogach Prus Wschodnich, on na szlaku swojej przyszłej ucieczki. Obaj nosiliśmy w duszy potencjał tajnych zamiarów, ale nawet iskierka nie śmiała przeskoczyć między naszymi dłońmi, gdyśmy je sobie podawali, między naszymi źrenicami, gdy wymienialiśmy jakieś błahe zwroty. Ograniczyliśmy się więc do słów bez znaczenia. Ja wetknąłem nos w gazetę, on zaś jął mówić o teatrze z Tumarenko, katorżnikiem, który miał piętnastaka na karku, a mimo to kierował działem KO. Był to człowiek dość skomplikowany, wielowarstwowy. Zdawało mi się, że go rozgryzłem, ale nie miałem okazji, aby to sprawdzić. To aż śmieszne. Ale przy katorżniczym KO działało również kółko teatralne. Właściwie dopiero się formowało. Kółko nie korzystało z żadnych ulg, jak w ITL. Nie mogło obiecać uczestnikom żadnych przywilejów, więc tylko zawodowi entuzjaści mogli chodzić tam na próby. Jednym z nich okazał się właśnie Tenno, chociaż wyglądał na mądrzejszego. Co więcej, od pierwszego dnia pobytu siedział w karcerze i stamtąd właśnie zaczął wyrywać się do KO. Przełożeni ujrzeli w tym pierwszą oznakę zaczynającej się poprawy i pozwolili mu na chodzenie do świetlicy. A Pietia Kiszkin wcale nie był aktywistą KO, mimo to stał się najpopularniejszą postacią w obozie. Znał go cały Ekibastus. Obiekt, gdzie Kiszkin pracował, pysznił się tym, że nie było tam nudy. Kiszkin przypominał dawnych nawiedzonych, ale był też zupełnie od nich inny. Udawał przygłupka, ale powiadano u nas, Kiszkin jest mądrzejszy niż my wszyscy razem. Przygłupkiem był w tej samej mierze co trzeci najmłodszy brat w chłopskich baśniach. Kiszkin należał do postaci czysto rosyjskich, naszych, tradycyjnych, tych, co to silnym i złym mówią głośno prawdę w oczy, a narodowi pokazują, jakim ów naród jest w istocie. Wszystko zaś w formie nieszkodliwego wygłupu. Jednym z ulubionych jego numerów było zbieranie ze stołów brudnych misek. Wdziewał do tej roboty jakąś zieloną, błazeńską kamizelkę. Już samo to zbieranie było demonstracją. Najpopularniejszy człowiek w obozie wylizuje miski, aby nie zdechnąć z głodu. Ale to mu było potrzebne jeszcze w innym celu. Zbierał te miski, przytupując sobie i robiąc grymasy. Cały czas był więc przedmiotem ogólnej uwagi, kręcił się wśród robociarzy i rozsiewał buntownicze myśli. Capnie ci na przykład miskę z nieruszoną kaszą, kiedy robociarz dopiero chłebce balandę. Poszkodowany wzdryga się, wczepia się w miskę, a Kiszkin rozpływa się w uśmiechu. Twarz miał jak księżyc, ale były w niej błyski okrucieństwa. Póki wam kto kaszy nie ruszy, można wam kolki na łbie ciosać. I popłynął dalej ze stosem misek, bijąc chołupce. Już na pewno będą dziś kolejny koncept Kiszkina powtarzać sobie w niejednej brygadzie. Innym razem pochyli się nad stołem, wszystkie twarze podnoszą się ku niemu z nad misek, wiercąc oczyma jak nakręcany kot, udając zupełnego jołopa, Kiszkin pyta: chłopaki, jeżeli tata dureń, a mama kurwa, to czy dzieci będą syte czy głodne? I nie czekając na odpowiedź, zbyt tu łatwą, stuka wyciągniętym palcem po stole, usłanym rybimi ościami. A podzielcie 7-8 miliardów pudów rocznie na 200 milionów i zmyka. A jakaż w tym jasna myśl? Dlaczegośmy dotąd nie wykonali tego prostego działania? Dawno już głosi się u nas oficjalnie, że zbiory dają w ZSSR 8 miliardów pudów ziarna rocznie, a więc pieczonego chleba powinno wypadać dziennie 2 kilogramy, nawet licząc niemowlęta. A my, dorosłe chłopy, całe dnie kopiemy ziemię i gdzie te 2 kilogramy? Kiszkin dba o urozmaicenia. Czasami ten sam wywód zaczyna z drugiego końca i wygłasza wykład o przypieku. W ogóle chętnie wygłasza przemówienia w chwilach, gdy kolumna staje przed wartownią, po roboczej szychcie albo przed wejściem na teren obiektu. Można wtedy pofolgować językowi. Jedno z jego najulubieńszych haseł to: dbajcie o rozwój pyska, bo idę sobie tak po zonie, kochani, i widzę, że wszyscy macie takie niedorozwinięte pyski. Tylko o perłowej kaszy myślicie. Nic was więcej nie obchodzi. A to znów wrzaśnie znienacka i bez powodu stojąc w tłumie. Osioł dardanelski, dzikus! Krzyknie raz i drugi i nagle wszyscy już rozumieją, kto jest tym osłem dardanelskim. I takie się to wydaje zabawne i celne, że każdy widzi nawet wąsy złowieszcze na tym dardanelskim obliczu. Jakiś naczelnik próbuje wydrwić z kolei Kiszkina i woła głośno koło wachty: a coś ty, Kiszkin, taki łysy, co? Pewne cięgiem się brandzlujesz. A Kiszkin z miejsca, bez chwili namysłu, paruje tak samo głośno: według pana to Lenin też się brandzlował? Albo innym razem. Kiszkin chodzi po stołówce i woła, że dziś po zwrocie misek będzie uczył dochodiagów, jak tańczyć Charlestona. Rzadka niespodzianka. Kino przyjechało. I wieczorem wyświetlają film w tejże stołówce bez ekranu, wprost na bielonej ścianie. Ludzi zeszła się wielka kupa. Siedzą na ławach, na stołach, między ławkami i na cudzych kolanach. Ale jeszcze przed końcem pierwszego aktu nagła przerwa. Jałowy, biały snop światła żga ścianę. Widać też, o co chodzi. Przyszło kilku nadzorców i rozglądają się, gdzie by tu siąść najwygodniej. Wybrali jedną z ławek i rozkazują siedzącym tam zekom, aby zwolnili miejsca. Ci nie chcą wstawać. Toć nie widzieli kina już od lat, a taką mają chęć. Głosy nadzorców brzmią coraz donośniej i już słychać: ano, zapisz ich numery. To już koniec, trzeba będzie ustąpić. I nagle w ciemnej sali rozlega się ostro koci, drwiący, wszystkim znany głos Kiszkina. A pewno, chłopaki, panowie władza nie mają przecież innej okazji, żeby pójść do kina. Chodźmy sobie. Ogólny śmiech. A śmiech to siła. Nadzorcy mają w ręku władzę, ale przecież wycofują się sromotnie, nie zdążywszy wcale spisać numerów. Gdzie Kiszkin? Krzyczą. Ale Kiszkin już ani mrumru. Nie ma Kiszkina. Następnego dnia Kiszkina wzywają do naczelnika wydziału dyscyplinarnego. No, wlepią mu z 5 dni karceru, ale nie. Wraca uśmiechnięty. Napisał takie oto wyjaśnienie. W trakcie sporu nadzorców z więźniami co do miejsc w kinie wezwałem więźniów, aby ustąpili zwierzchności i opuścili salę. To za cóż go karać? Kiszkin potrafi wyśmiać także tę bezmyślną żądzę widowisk, która każe zekom zapomnieć o godności, nieszczęściach i poniżeniu w zamian za strzęp taśmy filmowej albo spektaklu, gdzie wszystko, jak na urągowisko, przedstawione będzie w różowym świetle. Przed takim koncertem albo pokazem filmowym zawsze zbiera się pod drzwiami spora grupa miłośników atrakcji, ale drzwi długo nikt nie otwiera, bo nie ma jeszcze starszego nadzorcy, który ma wpuszczać według spisu tylko najlepsze brygady. A ci czekają po rabsku i już pół godziny gniotą sobie w tłoku żebra. Kiszkin zaś za plecami tego tłumu zzuwa buty, z pomocą sąsiada wskakuje na barki czekających i na skos szybciutko biegnie po karkach, po karkach, po karkach całej ciżby, aż do samych utęsknionych drzwi. Puka w nie, wiercąc całym swoim krępym ciałem pataszona i pokazując, jak go pili, żeby wejść do sali. Po czym tak samo szybko, po karkach, biegnie z powrotem i zeskakuje na ziemię. Tłum z początku się śmieje, ale wkrótce górę bierze wstyd. Rzeczywiście, stoimy jak barany. Dobra, co tam patrzeć? I rozchodzą się. Kiedy zjawia się nadzorca ze spisem, nie ma prawie nikogo, nikt się nie pcha. Kijem ich poganiać, czy co? Inny wypadek. Zaczyna się właśnie koncert w dużym baraku jadalni. Kiszkin wcale koncertu nie bojkotuje. Jest na miejscu, w swojej zielonej kamizelce. Wnosi i wynosi krzesła. Pomaga kurtyniarzowi. Każde jego pojawienie się witane jest salwą oklasków. Przebiegnie ci przez proscenium, jakby go kto gonił, i wygrażając wzniesioną ręką wrześnie: osioł dardanelski, dzikus! Ryk śmiechu. Ale coś tam za kulisami nie gra. Kurtyna już podniesiona, a scena pusta. Nikt się na niej nie pojawia. Kiszkin natychmiast korzysta z okazji. Widząc go, publiczność się śmieje, ale śmiech zaraz zamiera. Kiszkin wcale nie wygląda komicznie, ale jakby oszalał. Oczy wytrzeszczone, aż strach patrzeć. Zaczyna recytować, dygocąc cały i wodząc zmętniałym spojrzeniem. Gdy spojrzę, cóż to mi się roi? Żandarmy biją, krew tam płynie i trupów leży już tam wiele i syn zabity obok ojca. Mówi to do Ukraińców, których wśród publiczności jest dobra połowa. Niedawno ich tu przywieziono z Galicji, a on im tu sól sypie na świeże rany. Ukraińcy zawyli. I już biegnie nadzorca na scenę po Kiszkina, ale tragiczna twarz Kiszkina nagle przybiera błazeński wyraz. krzyczy już po rosyjsku. To taki wierszyk o 9 marca, cośmy się go uczyli, jak chodziłem do 4 klasy. I uciekł ze sceny, pociesznie kusztykając. Należy przypomnieć, że 9 marca 1905 roku w Petersburgu policja powitała salwami demonstrację, która pod wodzą popa Hapona przyszła złożyć carowi wierno poddańczą petycję. A Żenia Nikiszyn był miłym, prostym, bardzo towarzyskim chłopakiem o piegowatej, otwartej twarzyczce. Takich chłopców sporo było na wsi przed jej ruiną. Teraz przeważają tam twarze o nie bardzo życzliwym wyrazie. Żenia miał niewielki, ale miły głos i w gronie przyjaciół chętnie śpiewał z towarzyszeniem gitary. Zabrzmiała prosta i smutna melodia, a Żenia przed pełną zeków dużą salą zanucił niegłośno, dając wyraz całemu tlącemu się w nas, jeszcze nie do cna wyzębionemu, zdrożonemu cieplu. Żonko moja biedna, tylko ty jedna, tylko tobą żyje moja dusza. Tylko ty jedna. Znika sprzed oczu długi, toporny slogan o planie produkcji zawieszony nad sceną. W sinawej mgle spowijającej widownię rozpływają się lata obozu. Długie lata już przecierpiane, jeszcze dłuższe, co nas dopiero czekają. Tylko ty jedna. Nie rzekome nasze winy wobec władzy, nie żadne tam z władzą porachunki i nie wilcze nasze troski. Tylko ty jedna. Któż prócz ciebie czeka? Najbliższa, daleka. Jesteś ze mną, gdziekolwiek się ruszę. To była pieśń o bezkresnej rozłące, o braku wieści, o zagubieniu. Jak to nam było bliskie. Ale wprost o więzieniu, ani słowa. Wszystko to mogło odnosić się do długiej wojny. Zawiodła mnie wtedy intuicja, mnie, tajnego podziemnego poetę. Nie zrozumiałem wtedy, że ze sceny dochodzą mnie wiersze jeszcze jednego z nas, poety podziemia. Iluż tu ich jeszcze? Tylko zręczniejszy ode mnie, lepiej umiejącego się przystosować do wymogów jawności. A któż mógł mieć do niego pretensje? Żądać w obozie nut? Sprawdzać teksty Isakowskiego, muzykę Mokrousowa? Żenia na pewno powiedział, że zna wiersz na pamięć. W sinych oparach siedziało i stało ze 2000 ludzi. Ani ruchu, ani westchnienia, jakby ich wcale nie było. Twardzi, okrutni, obróceni w kamień. Poczuli nagle, jak coś im serca ściska. Łzy, jak się okazało, były jeszcze w zapasie. Jeszcze znajdowały ujście. Żonko moja biedna, tylko ty jedna, tylko ty zostałaś mi przy duszy.